Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
A naszym gościem Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Gold Saver, ale też Golden Mark. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy trochę o tym złocie rozmawiać. My już trochę o tym powiedzieliśmy w naszym cyklu audycji. To za sprawą Jaśminy Nowak, którą mam przyjemność zastępować, ale dzieje się dużo. Przez ostatnie lata złoto było jedną z najlepszych inwestycji. Rosło, rosło i rosło. Ostatnie miesiące czy tygodnie w zasadzie to taki moment, kiedy doszło do drobnego wahnięcia, no ale wszyscy mówią, złoto to jest zawsze bezpieczna przystań. Czy to się sprawdziło w ostatnich tygodniach? Czy faktycznie jest tak, że to złoto to jest taki najbardziej konserwatywny i bezpieczny, że nawet jeżeli nie ma wielkich zysków, to przynajmniej strat nie ma olbrzymich? Jak to wygląda?
Złoto rzeczywiście jest bezpieczną przystanią, chociaż to pytanie o to, czy złoto to bezpieczna przystań, to jest pytanie, które ono czasem zależy od kontekstu i w którym momencie się je zadaje, bo rzeczywiście jakieś 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu dokładnie byłem na konferencji po takim wydarzeniu na rynku złota niespotykanym, gdy złoto w ciągu jednego dnia najpierw z rana spadło $400 na uncję, a potem wzrosło tego samego dnia, odbiło tą stratę. Wtedy na tej konferencji przedstawiciele Światowej Rady Złota dostali takie pytanie, czy złoto to dalej jest bezpieczna przystań. Odpowiedzieli, że dzisiaj nie. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, bo to, co się wydarzyło w marcu, rzeczywiście ta korekta dosyć głęboka na rynku złota, takie korekty się co do zasady nie zdarzają. To jednak była to, powiedziałbym, ten marzec nam się jawi w tej chwili bardziej jako taki techniczny moment i korekta techniczna, która była wywołana szeregiem różnego rodzaju wydarzeń na całym świecie i które potem miały swoje konsekwencje, między innymi Bank Turcji musiał sięgnąć po rezerwy złota i je sprzedać. Co myślę też miało właśnie odzwierciedlenie w tej cenie. Natomiast nie była to zmiana fundamentalna. Fundamentalnie złoto ma dalej bardzo mocne podstawy do tego, żeby jego cena wzrastała w najbliższym czasie. Może nie tak spektakularnie jak w roku ubiegłym, gdzie ten rok był rzeczywiście wyjątkowy dla złota i rzadko się takie lata zdarzają. No ale jednak w perspektywie tych ostatnich 30 lat złoto, w zależności oczywiście od konkretnego roku, ale mniej więcej średnio około tych 9% wzrasta. W związku z tym wydaje się, że rzeczywiście nie jest to super spektakularne aktywo do wielkich zysków, ale do takiego gromadzenia majątku, do zabezpieczania go przede wszystkim. Myślę, że cały czas tą bezpieczną przystanią jest.
A kto i w jaki sposób gra na złocie? To wahnięcie. No, dużo złota mają banki centralne. Ostatnio przez Polskę przetoczyła się debata, sprzedawać, nie sprzedawać. No i takie pytanie, czy jak nagle polski bank centralny nie zrzuciłby na rynek kilkudziesięciu, może kilkunastu ton złota, to czy ta cena by nie zawirowała? No wiemy też, że Rosja w ramach prowadzonej wojny sprzedaje także swoje złoto z tego aktywu, czy z tego funduszu, który był napełniany przez zysków z ropy.
Oczywiście, gdyby nagle jeden bank centralny powiedział o tym, że sprzedaje bardzo dużo złota, to oczywiście miałoby to odzwierciedlenie w cenie bezpośrednio, gdyby zaczął je sprzedawać. Oczywiście.
Ale dużo to jest ile? Kilka ton w ciągu jednego dnia? Kilkanaście czy kilkadziesiąt?
Dużo to jest, to powiem tak. Roczne wydobycie kruszcu, czyli przypływ nowego kruszcu na rynek, to jest 3,5 tysiąca ton, tak, do tego dochodzi jeszcze recykling. Zeszły rok był rekordowy, jeśli chodzi o to, ile tego złota na rynku było, bo przekroczyliśmy 5 tysięcy ton, to był rekordowy rok.
W rok tyle
nowego kruszcu jest.
Ale trafił, jak rozumiem, na rynek ogólnie.
Tak.
Czyli na moją obrączkę, na przykład, na kolczyki.
Tak, na nową, tak, na tak, tak, dokładnie tak. W związku z tym, no to łatwo
sobie
wyobrazić.
Plus banki centralne coś tam sobie muszą kupić. One chyba kupują, żeby jest inne złoto, bo ono musi być odpowiednio certyfikowane.
Tak, dokładnie tak. Ono musi spełniać te normy ustalone przez LBMA, taką londyńską organizację. Natomiast No wystarczy sobie wyobrazić, nagle gdybyśmy w Polsce była mowa o 300 tonach, że moglibyśmy je zmonetyzować, kiedyś tam kupionych, na których bank mógłby wypracować ten zysk, no to gdyby te 300 ton było rzucone naraz, no to wystarczy zobaczyć, jak to się ma do tych 5000, które są wydobywane. To jest duża część jednak, to jest tyle, ile mniej więcej Chiny, największy wydobywca złota na świecie, on mniej więcej tyle z Chin nowego wydobycia rocznie przychodzi. W związku z tym musielibyśmy wymazać to, ten nowy kruszec pochodzący z Chin, albo go zdublować w tym sensie. Więc to nie miałoby od razu odzwierciedlenie. I zresztą mamy takie doświadczenia historyczne, pokazują bardzo mocno, że gdy jeden z banków centralnych, a w tym konkretnie Bank Anglii, gdy Gordon Brown stwierdził, że złoto właściwie jest nudne, niczego nie daje i pod koniec lat 90. na przełomie XX i XXI wieku powiedział, że będzie sprzedawał złoto, wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle, ponieważ najpierw to powiedział, w związku z tym rynek to zdyskontował, że ta sprzedaż będzie i potem gdy sprzedało, to sprzedało po bardzo niskiej cenie i w związku z tym ten kruszec jest to uznawany zresztą za jeden, nawet się używa takiego sformułowania, dno Browna jako właśnie ten pokaz, jak zrobić, jak sprzedać złoto, żeby na nim rzeczywiście nie zarobić. To, co zrobił ostatnio Bank Francji, który sprzedawał, no, to jest przykład, jak banki centralne mogą sprzedawać. Bank Francji dokonał takiej, powiedziałbym, cichej repatriacji, bo mówi się o repatriacji, o ściąganiu złota z innych krajów do własnego. No i Bank Francji zrobił to wręcz koncertowo. Przez pół roku, od wakacji zeszłego roku do stycznia tego roku, sprzedał cały kruszec, który miał zdeponowany w Stanach Zjednoczonych, 129 ton. Zrobił to w 26 transakcjach, pomału, po cichu, nikomu o tym nie mówiąc. Sprzedał, potem zainkasował zysk i potem odkupił kruszec już do Banku Francji, w związku z tym całe złoto w tej chwili ma we Francji, bo z repatriacją, jak ściągnął, to doświadczenia też pokazują, że jak się chce ściągnąć własne złoto z innego miejsca, to trochę trwa. Tu zrobił to cichutko, w białych rękawiczkach, elegancko i dopiero po fakcie o tym poinformował. W związku z tym rynek nawet o tym nie wiedział, że coś takiego się dzieje, a 129 ton, bo to było mniej więcej tyle, zostało przez Bank Francji najpierw sprzedane, a potem odkupione i uzupełnione u siebie.
Ale już u siebie. A dlaczego właściwie takie dygresję zróbmy? Dlaczego, no w Polsce też jest taki postulat, premier go ostatnio podniósł, żeby całe złoto było w kraju. Staje się polityka naszego banku centralnego jest inna, żeby ono było w dużej części w Polsce, ale też, żeby były te rezerwy rozsiane, czy to w Stanach, czy to w Wielkiej Brytanii.
No to jest praktyka stosowana na całym świecie z bardzo praktycznego powodu. To znaczy złoto, które jest zdeponowane w miejscach, gdzie handel złotem się odbywa, czyli właśnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, największe to są jednak póki co rynki i takie budzące też największe zaufanie, mimo wszystko, to są to miejsca, gdzie tym złotem, w razie czego, można go bardzo łatwo użyć. To poprawia w płynności po prostu, bo wtedy, gdy bank chce wykorzystać to złoto, niekoniecznie je sprzedać, ale na przykład tak jak zrobiła to Turcja, na przykład je wysłopować, czyli zrobić sobie taką, powiedzmy sobie, pożyczkę pod zastaw jakiejś waluty, wtedy daje złoto, dostaje walutę, potem oddaje walutę i dostaje z powrotem złoto, no to może zrobić na przykład poprzez Bank Anglii, w którym wiele różnych banków, wiele różnych instytucji ma swoje, powiedzmy sobie, przestrzenie skarbcowe i wtedy ten skarbiec, w ramach tego skarbca to złoto jest po prostu przekazywane, jest audytowane tam na miejscu, więc w związku z tym wszyscy mają pewność, że to złoto jest na miejscu, nie trzeba go przewozić, nie trzeba nic z nim robić. Więc ze względów praktycznych, płynnościowych i takiej szybkości operacji, dlatego tak się robi. Polskiego złota rzeczywiście w tej chwili jest stosunkowo niewiele w kraju. Plany są takie, żeby było go więcej, no ale na razie trzeba je po prostu ściągnąć.
A z drugiej strony Polska sama wydobywa złoto. Przy okazji wydobycia miedzi.
Tak, no ale jest to stosunkowo niewiele. Mniej więcej według danych ostatnich chyba nie więcej niż 4 tony kruszcu rocznie.
No, grosz do grosza będzie kokosza, gdyby tak, co roku 4 tony trafiały do naszego skarbca. Dlaczego tak się nie dzieje? To kiedyś rozmawiałem z, że tego nie można, ale nie wiem do końca dlaczego, nie zrozumiałem. To mi kiedyś próbował wytłumaczyć prezes Paweł Szałamacha, że on tak chciał i że na przykład, że to nie jest takie proste, że trzeba iść przez Londyn. Dlaczego? Jak to jest z tym?
Znaczy, po pierwsze, chodzi pewnie o certyfikaty. Wydobywca złota w Polsce, czyli KGHM, nie jest, nie posiada certyfikatu LBMA, jeśli chodzi o złoto. Posiada na srebro, ale nie na złoto, więc musiałby ta rafineria, czyli nasz wydobywca, nasz, żeby to złoto było uznawane po prostu wszędzie i mogło być właśnie tak najbardziej płynnym aktywem uznawanym przez wszystkie banki i wszystkie instytucje na świecie. W związku z tym pewnie tak jak IHM musiałby przejść przez ten proces certyfikacji, który pewnie jest skomplikowany, więc z punktu widzenia samej spółki przy tak niewielkim wydobyciu, jednak biorąc pod uwagę skalę ich biznesu, być może się to nie kalkuluje. Poza tym ten proces audytów i tak dalej trwa. Może kiedyś KGHM się na to zdecyduje, nie wiem. Może w tej chwili jest w procesie. W każdym razie, jeśli chodzi o srebro, to jest na tej liście, w związku z tym srebro jest jak najbardziej legitne pod tym względem, ale srebro ma inną charakterystykę oczywiście. No poza tym, no, złoto wydobywa KGHM, w związku z tym złoto jest jego własnością i musi je sprzedać. On sprzedaje zresztą to złoto na rynkach globalnych, ale raczej jest ono
ale bez tego certyfikatu, więc tak, nie może sprzedawać do Narodowego Banku Polskiego.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Tak to wygląda. Wróćmy na koniec do detalicznego inwestora. Kto powinien się zastanowić nad tym, czy kupować złoto? Jeśli tak, jeżeli ktoś chciałby inwestować nie w akcje, nie w obligacje, tylko właśnie w kruszce, w złoto, to za pomocą jakich platform? Pójść do lombardu, czy jednak inaczej się inwestuje w złoto?
Nie. No, do lombardu nie zachęcam. Na polskim rynku jest bardzo wiele już w tej chwili dystrybutorów złota fizycznego. Ja polecam właściwie każdemu, żeby ten kawałek złota fizycznego w swoim portfelu takim oszczędnościowym posiadał. I no, takich podmiotów jest wiele na rynku. Warto pójść, szczególnie do tych, które mają swoje placówki fizyczne. Zobaczyć, jak ten kruszec wygląda. Można nawet kupić przez internet, ale polecam najpierw pójść do takiego dealera, który nawet jeśli ma swój sklep internetowy, to ma również placówki fizyczne, żeby zobaczyć, jak wygląda to złoto, które zamierza kupić, dobrać, porozmawiać być może z doradcą. Powinni być tam doradcy odpowiednio wykwalifikowani u profesjonalnych dealerów oczywiście. W związku z tym dowiedzieć się, ile, jakiego rodzaju produkt jest mu potrzebny, jaki pasuje do jego portfela, do jego, czy chce kupić raz, czy chce kupować regularnie, w mniejszych ilościach i tak dalej. No to wszystko, taką strategię sobie trzeba jakąś założyć, ale to jest dostępne w tej chwili dla każdego, bo złoto można kupować naprawdę już w małych produktach i jest to właściwie osiągalne dla każdego, jeśli tylko ktoś już taką decyzję podejmie, a zachęcam do tego, bo warto trochę złota mieć.
W swoim portfelu inwestycyjnym na koniec kosmos może zwiększyć tą podaż, że nie będzie 3-5 tysięcy ton, tylko no tak, będzie 15-20. Kiedyś, jak odkryto nowy świat, to nawet doszło do szoku inflacyjnego, jak popłynęło złoto z Ameryki do Europy.
Oczywiście, że tak. No, więc tak,
złoto z księżyca.
Złoto do 2050 na Ziemi ma zabraknąć, a według Światowej Rady Złota, jeśli chodzi o nowe wydobycie, w związku z tym trzymał kciuki za kosmos, ale na razie wydaje się, że to jest chyba w kosmosie, jak już polecimy, to wydaje się, że w tej chwili mamy tam dużo więcej innych, pilniejszych rzeczy niż
wydobycie, czyli nie do...
niż opracowywanie.
Ale to pod tym względem porównanie będzie bardzo ryzykowne i jest bardzo niedokładne, ale pod tym jednym względem złoto trochę przypomina Bitcoina, jest skończone.
Znaczy, złoto tak.
W pewnym momencie tak. Po prostu już nie będzie 3, nie będzie 5, tylko tysięcy, tylko będą 3 tony, 2 tony. No gdzieś tam tu się znajdzie, złoto, tu się gdzieś znajdzie.
To, co jest ważne, to to, że złota, które wydobyliśmy przez całą historię, złota nie da się zniszczyć. Złoto zmienia swoją formę, ale jego się nie niszczy, ono nie wyparuje. W związku z tym całe złoto, praktycznie całe złoto, tam 90 parę procent złota, które kiedykolwiek wydobyliśmy, jest cały czas w obrocie. W związku z tym, jak złota nowego zabraknie, to to, co będzie napędzało ten rynek i będzie dawało dopływ surowca, to będzie złoto z recyklingu. W związku z tym to
ze
powinno...
złomu, jakkolwiek to.
Tak, oczywiście, że tak, ale to powinno również wpływać, no to wtedy ten złom będzie musiał zmobilizować, a zmobilizuje jego cena, żeby ludzie chcieli go sprzedawać albo instytucje.
Czyli docelowo, jak rozumiem, dopóki nie podbijemy Marsa, to ta cena będzie rosła, no bo jeżeli jest skończone dobro, a popyt nie jest, jest nieskończony, bo zawsze można mieć większy pierścionek albo kolejny.
W długim terminie złoto rzeczywiście rośnie, więc tak.
Tak to wygląda. No to mamy pewną, ale w długim, chociaż zdarzają się takie wtorki marcowe, gdzie potrafi spaść.
Tak, oczywiście zdarzają się takie momenty. Nic nie rośnie stale, w związku z tym tutaj też korekty się zdarzają, ale długi termin dla złota to jest najlepsza perspektywa.
O czym mówił Michał Takielski, ekspert rynku złota, Gold Saver i Golden Mark.
Dziękuję bardzo.
A my teraz mamy krótką przerwę i zaraz wrócimy do polityki.
Sponsorem audycji był Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.